i bombardowania w całej Ukrainie. Alarm, Dmytro Antoniuk na stanowisku. Dzień dobry, Dmytro.
Dzień dobry, Krzysztofie. Akurat, dzień dobry Państwu. Akurat przyjechałem na dworzec kolejowy. Stoję tutaj niedaleko od pociągów. To być może słychać też. I mogę powiedzieć, że najpierw dobre wiadomości, że radio wnet słuchają też w Iwano-Frankiwsku. Byłem w Stanisławowie i z tej okazji też przekazuję pozdrowienie Samancie Busiło, z którą wczoraj spotkałem się w Stanisławowie. Także niesamowicie, po prostu niesamowicie, że radio wnet jest popularne w Ukrainie też. To potwierdzam już z pierwszych ręk, tak, jak to mówią. Co do... niestety tak, dalej już było nie tak wesoło. W nocy po czwartej nocy rozległ się alarm w całej Ukrainie, w tym w Kijowie, i ten alarm trwał do 6:18, gdzieś około 2 godzin, i moja rodzina, w ogóle moje bliscy w Kijowie nie spali oczywiście, bo było słychać wybuchy, i były to działania obrony przeciwrakietowej. Nad Kijowem zastrzelono 11 rakiet różnych typów i 2 drony. Oprócz tego dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy Walerii Załużny napisał, że zmasowany rakietowy atak przyniosł na Ukrainie 25 chyba, jeżeli się nie mylę, albo 23 rakiety, z nich 21 została zastrzelona. To były rakiety typu H-101 i H-555, wystrzelone z bombowców rosyjskich nad Morzem Kaspijskim. I oprócz tego, że w Kijowie nie ma żadnych zniszczeń, niestety zniszczenia są w innych częściach Ukrainy, i to tragiczne. Najbardziej tragiczna sytuacja jest w Humaniu, na Czarkaszczyźnie, gdzie rakieta zniszczyła dosłownie połowę doma mieszkalnego 9-piętrowego, gdzie już wiemy, że 3 osoby zostały zabite i ponad 10 osób są ranne. Oprócz tego jeszcze jedna kolejna tragedia związana z tym zmasowanym atakiem rakietowym rosyjskim jest w Dnieprze. W Dnieprze rakieta rosyjska zabiła młodą kobietę i jej 3-letnie dziecko. Wielka kolejna tragedia całej Ukrainy. Oprócz tego słychać wybuchy było też w Połtawie. No i taka była noc w całej Ukrainie.
Noc, kolejna dramatyczna noc w całej Ukrainie. A powiedz mi, do Stanisławowa pojechałeś na wystawę. Jakie wrażenia wywozisz ze Stanisławowa do Kijowa?
Wystawa, mogę powiedzieć, że było dużo ludzi. Byłem bardzo zaskoczony, że tak dużo ludzi przyszło na tą wystawę. Być może dlatego, że to było jednocześnie otwarcie i wystawy, i powrót do aktywnej działalności Centrum Dialogu Polskiego i Europejskiego w Stanisławowie, w Iwano-Frankiwsku. No i naprawdę było dużo ludzi. Udało się też zaprosić jedną z matek jednego z bohaterów tej wystawy, ponieważ on mieszkał w Iwano-Frankiwsku. No i no, wszystko było dobrze zorganizowane. I teraz ta wystawa też będzie, otwarcie tej wystawy będzie w 30 kwietnia w Żytomierzu przy kościele świętego Jana z Dukli, a 4 maja o 15 będzie też w Instytucie Polskim w Kijowie.
Przypomnij, jaki jest tytuł wystawy?
Tytuł wystawy brzmi Ja byłem Polakiem, obywatelem Ukrainy. I ona opowiada o osobach polskiego pochodzenia z obywatelstwem ukraińskim, które polegli na wojnie zaczynając od 2014 roku i po dziś dzień. I niestety być może ta wystawa będzie jeszcze rosła, bo już mamy kolejną informację o takich ludziach, które zginęli i których jeszcze my nie objęliśmy naszą uwagą w ramach tej wystawy.
Dmytro, codziennie pytamy o sytuację w Bachmucie. Dzisiejsze informacje są jakie?
Dzisiejsze informacje też są niedobre, bo w Bachmucie wróg atakuje, pędzi dalej i ma też sukcesy. To sukcesy takie, że na przykład na niektórych odcinkach frontu w Bachmucie oni zdobyli parę na przykład jakichś budynków, bloków i idą dalej. Widać, że szczególnie natarcie jest na nasze wojsko od strony północnej w Bachmucie, ale i w centralnej też. Jeszcze oddziela w centralnej części wroga od naszych pozycji ta aleja centralna, prospekt taki centralny w Bachmucki, ale na północy ta aleja już została przekroczona przez wroga. Na innych odcinkach fronta nie widać znów żadnych postępów, chociaż, powtórzę, wróg próbuje atakować jak pod Awdijewką, tak i bezpośrednio w Mariince.
Dmytro Antoniuk na dworcu w Stanisławowie za chwilę wsiądzie do pociągu, który zawiezie Dmytro do Kijowa, a do Kijowa również wyruszają dwie ekipy Radia Wnet, bo i Jaśmina Nowak, i Paweł Bobołowicz jutro wsiądzie do samochodu po to, żeby pojechać do Kijowa. Dmytro, to będą twoi goście.
Wspaniałe, tylko poprawka, ja już jestem w Kijowie, ja już przyjechałem do Kijowa. Także
a ty
jesteś
na dworcu w Kijowie.
Tak, tak.
I jak?
No, wspaniałe, zawsze lubię wracać do swojego rodzinnego miasta.
Jest...
I wszystko jest okej, ludzie idą do pracy.
Kawę można wypić.
Tak.
Godzina 7:19 to nie koniec tematów ukraińskich w dzisiejszym poranku wnet. Połączymy się z profesorem Romanem Dyczkowskim za kilka minut, czyli Dnipro, opowieść o tej tragicznej nocy w Dnipro, ale też krótka rozmowa o literaturze. W końcu mamy tydzień książki w Radiu Wnet. Jest godzina 7:19, zajrzymy do Wielkiej Brytanii. Kto mieszka przy następnych drzwiach?
Alice. Reklama. W Polsce w ostatnim roku na drogach publicznych doszło do ponad 21 tysięcy wypadków i ponad 350 tysięcy kolizji. W wielu tych zdarzeniach uczestniczyły dzikie zwierzęta. Bezpieczeństwo na drodze zależy także od ciebie. Pamiętaj, noga z gazu. Zwierzęta nie znają znaków drogowych. Polski Związek Łowiecki od 100 lat chroni zwierzynę i stoi na straży bioróżnorodności, by zachować dziko żyjące gatunki dla przyszłych pokoleń. Projekt sfinansowany ze środków Polskiego Związku Łowieckiego w ramach obchodów stulecia. Pod patronatem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
Po reklamie.
Wojna w Ukrainie.
Profesor Roman Dyczkowski, Dnipro. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam słuchaczy Radio Z.
Wnet rano...
Przepraszam, wnet.
Rano Rosjanie masowo uderzyli rakietami na Ukrainę. O tym przed chwilą mówił Dmytro Antoniuk w poranku wnet w Dniprze. W wyniku ostrzału zginęły kobieta i trzyletnie dziecko. Panie profesorze, jak...
No, co można powiedzieć? Mianowicie barbarzyńcy terroryści zaatakowali bezpośrednio sektor prywatny. Ja nie wiem, jakie może być skutki, powiedzmy, wojenne od tego, że trafiło w prywatny budynek u nas na osiedlu w mieście Dnipro. Z innej strony, przez ostatnie prawie trzy tygodnie nie mieliśmy już takich jakichś większych ataków i nawet podczas świąt wielkanocnych prawosławnych nawet troszeczkę były takie uczucie, że zaczęliśmy zapominać o wojnie, bo prawie nie było własnych syren. No ale od razu po świętach, mianowicie na drugi czy na trzeci dzień, był dość potężny atak szahidami bez rakiet. No i można to rozpatrywać tylko nie jako jakieś przerwanie ataków, a tylko to dlatego, żeby trochę gdzieś tam stworzyć tych swoich szahidów, czy ich naladować na Ukrainę. No i a dzisiejszy czas, taka sama sytuacja. Przez ostatni tydzień prawie nie było syren. No nazbierali w nocy, o 4 godzinie nocy. No co można powiedzieć, centrum miasta jest dość dobrze ubezpieczone, więc walnęli tam, gdzie nie ma systemu przeciwpowietrznego. No i mamy te tragedie, które mamy. Naprawdę, z punktu widzenia wojskowego żadnego skutku nie ma. Tylko jakaś odraza nawet już, nie to, że cały świat na to patrzy i mamy to, co mamy. Naprawdę, tylko ohyda. Poczucie ohydy.
Panie profesorze, rozmawiamy od początku tej pełnoskalowej agresji rosyjskiej na Ukrainę. Czy pan profesor gdzieś widzi światełko w tunelu i taka myśl o tym, że to się musi jakoś skończyć, czyli zwycięstwem Ukrainy, ale czy gdzie jest to światełko?
No akurat ja myślę, że to jest w głowach sztabu wojskowego. I myślę, że oni akurat mają pewne swoje podejście. I to, co ja widzę, nie jestem blisko sztabu czy jeszcze coś, ale z tych wszystkich, choć z kontaktami ze swoimi kolegami, którzy walczą. I ja rozumiem, że szykuje się naprawdę dość potężna ofensywa. W jakim miejscu? No ja mogę sobie tak pomyśleć. Ale ja myślę, że to będzie nie jedno miejsce. No ale my też Rosjanie zrobili pasy obronne, że można ich wnieść w Księgę Guinnessa. Więc naprawdę dość trudno teraz oczekiwać, gdzie będzie to natarcie.
Myśli pan o tych okopach, czy jak to nazwać, tych rowach, które Rosjanie...
Okopach. Nie tylko okopach, przecież oni zrobili i systemy przeciwbetonowe, zaminowali wielki teren. No, trudno powiedzieć. Jest jedno miejsce, które naprawdę jest bardzo otwarte, gdzie nie ma ni okopów, nie ma wojska. Nawet jak pokazuje, nie ma sił przeciwpowietrznych. To sama Rosja.
Jest godzina 7:28, panie profesorze, a jak, no, ma już 430 dni, trwa wojna ponad, jak nastrój pana profesora, jak nastrój kolegów i znajomych z Dnipro?
No, ja powiem tak, chyba powtórzę to, co mówiłem jeszcze rok temu, mianowicie i w kwietniu, i w marcu, na początku wojny, że Ukraińcy się nie zmęczą. My będziemy walczyć po swoje, bo inaczej my rozumiemy, że my przegramy, że Ukraina przestanie istnieć. Najważniejsze, żeby nie zmęczyli się, powiedzmy, nasi sojusznicy zachodni, bo widać, że jest pewne już to zmęczenie. Ale Rosjanie się szybko uczą i nie wolno popełnić błędu, który był w 1919-21 rok, kiedy tak skończyła się pierwsza wojna światowa i od razu wszyscy byli dumni z tego. No a potem okazało się, że za 20 lat otrzymaliśmy drugą wojnę światową, która była o wiele gorsza od pierwszej. Proszę uwierzyć, Rosjanie się bardzo szybko uczą. To, co stało się teraz na terenie Ukrainy, no to jest cudem od Boga, że została zniszczona cała ich elita, że oni nie myśleli, że będzie taki sprzeciw ze strony ukraińskiej, że oni posłali wszystkie swoje wojska na Kijów prawie na defiladę. I tam prawie wszystkie zostawili. No ale proszę sobie wyobrazić, jeżeli nie dajby Bóg, taka kolumna z 80 kilometrów najnowocześniejszej techniki poszła, powiedzmy, na Berlin. No a teraz jak Niemcy mówią, no my mamy 10 ciągów, którzy strzelają, a inne nie strzelają.
To prawda. Panie profesorze, powiedział pan, że nawet w czasie świąt Wielkiej Nocy udało się w Dnieprze prawie zapomnieć o wojnie. Czy teraz możemy na chwilę zapomnieć o wojnie i porozmawiać o literaturze? Mamy tydzień książki w Radiu Wnet i pytamy, kto jaką książkę lubi, jaką książkę słuchaczom poleca pan profesor?
No mam parę takich książek. Ostatnio dość dużo czytam ukraińskich książek takich historycznych. No i nie wiem, czy byłoby dostępna taka książka, powiedzmy, jak Placinda, Sergiej Placinda Roxolana. No wiadomo, że Roxolana i pracę też uważają za swoją kobietę bohatera. Więc jest taki Sergiej Placinda Roxolana, prawda, to utwór w języku ukraińskim. To taki historyczny, ciekawa książka. Jeszcze raz.
O jakim etapie historii, o którym momencie historycznym?
To jest 1630-40, kiedy na tronie w Otomanskim Imperium był Suleiman III, Suleiman IV. Suleiman IV mianowicie był synem Roxolany i kiedy w te czasy nie było żadnych ataków na Europę, no nie na Europę, na Ukrainę, nie było żadnych ataków ze strony Imperium Otomanskiego i na Rzeczpospolitą też. Jak można w niektórych wypadkach dyplomatycznie rozwiązywać pewne pytania. Jaka jest siła słabej kobiety w potężnym państwie muzułmańskim. Więc dyplomatia, historia i No i ciekawe podejście.
Książka, która może być dostępna w języku polskim, panie profesorze?
Myślę, że chyba nie.
Tak,
bo Sergiej Placzynda w swoje czasy był ten utwór był zbroniony w Związku Radzieckim. Więc chyba nie został nigdy przetłumaczony na język polski, tam inne języki. I akurat od mojego kolegi otrzymałem, więc naprawdę mi się spodobał. To nie jest taki duży utwór, ale ciekawy utwór.
To może ktoś usłyszał teraz i przetłumaczy go na język polski. Panie profesorze, spokojnego dnia i spokojnej nocy. My w Polsce mamy dni wolne od pracy i też będziemy trochę...
Zaczyna się wielki weekend, tak, tak.
Zaczyna się i 3 maja jest w najbliższą środę. Trochę wspólne święto rzecz wszystkich narodów, które były w Rzeczpospolitej.
Tak, my oczekujemy na to, co się ma stać. No i trochę z wielkim strachem, bo wiadomo, jeżeli coś się odbywa, to od razu tutaj u nas obok jest taki szpital Miecznikowa, no to on jest wtedy wypełnięty rannymi i zabitymi, ale mamy przejść tę drogę do końca.
Oby ta droga była krótka, koniec szczęśliwy. Jest godzina 7:34 w Warszawie, 8:34 w Dnipro. Profesor Roman Dyczkowski był gościem poranka w NET. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Ja też dziękuję słuchać Radio w NET.
Budzisz się i słuchasz Radio w NET.
Za chwilę krótkie rozważania na temat tego, co się dzieje na rynku mleka, czyli na początku dociekań była krowa. Zadzwonimy do pana Wojciecha Chrostowskiego, ale zanim to się stanie, to się nastroimy może na to, może co, może wyślemy te dzieci na wakacje. Kazik nadal jest niegrzeczny.
Na początku dociekań była krowa.
I wracamy właściwie do początku dociekań. Wojciech Chrostowski, rolnik w Kolno, jest przy telefonie. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Jaka jest sytuacja na rynku mleka?
Kryzysowa. Po chwili jakiejś przyzwoitej ceny nastąpiły ogromne spadki.
Ile teraz można dostać w skupie za mleko?
To jest, zależy w których spółdzielniach, około 2 zł na wolnym rynku, tak zwane mleko przerzutowe, złoty 50, złoty 30 kosztuje.
Jaki jest próg opłacalności produkcji mleka?
W zależności od gospodarstwa, 2 zł, 2,20.
U pana?
U mnie 2,10.
Tyle kosztuje?
Tak.
I to jeszcze na razie wychodzi pan na swoje?
No już tak tylko, no, na swoje. Ja takie rzeczy bez kosztów własnej pracy. Ta własna praca zawsze na tych gospodarstwach mlecznych jest niepoliczalna, bo wszyscy rolnicy, którzy zaczynają liczyć, ile czasu spędzają, ile kosztuje godzina tej swojej własnej pracy, to za chwilę rzucają tę robotę. I tak to wygląda.
Ale co, rzucić tę robotę i co zacząć robić?
Różnie to u kolegów się przedstawia. Najbardziej przykre jest to, że część wyjeżdża za granicę robić to samo, tylko że u niemieckiego Bauera.
Ale pan swojej roboty rzucić nie chce.
Ja nie jestem, ja chcę u siebie, ja chcę być w swoim domu, tu chcę zmienić system i żeby było opłacalne, żeby to działało i funkcjonowało.
Ale jak zmienić system, skoro ten rynek mleka i cena mleka... Co się stało?
Być może rynki się przytkały.
Nie, ale słyszałem ten hałas i pytam się, co się stało.
A, ciągnikiem jechałem, już musiałem, zgasiłem już.
A, dojechał pan dokąd tym
ciągnikiem? Do finału, do obory.
Do obory? I co, patrzy pan teraz na...
Trzeba zwierzęta karmić teraz.
To jest ten czas trudnej pracy, nie będę panu dużo czasu zajmował, ale cena mleka zależy od tego, czy Chińczycy kupują mleko, czy nie kupują, to jak my możemy zmienić system, skoro to nie do końca zależy od tego, co u nas i kto jest ministrem rolnictwa.
Było i funkcjonowało coś takiego w Unii Europejskiej jak skup interwencyjny. Ten skup interwencyjny właśnie w takich dołkach był prowadzony i produkty, które można było przechować, były przechowywane i przeznaczane na pasze lub sprzedawane, kiedy się sytuacja na rynku zmieniła. W tej chwili nie ma woli, żeby ten skup interwencyjny przeprowadzić, ponieważ ceny skupu interwencyjnego nie zostały urealnione nawet o wskaźnik inflacji. Ceny te unijne skupu interwencyjnego to oscylują dla mleka surowego, wyszłoby około złotówki w tej chwili. Nie wiem, dlaczego wszystko pozmieniało się, tak podrażało, inflacja poszła do góry, a tutaj komisja tak się opiera i nie chce tego zrobić.
Czyli to zależy od Komisji Europejskiej?
Znaczy Komisja ma narzędzia, może to zależy od nich, tak. Oni mają narzędzia, te narzędzia były używane już w przeszłości z lepszym, gorszym skutkiem, ale te nadwyżki mleka były zdejmowane z rynku i pozwalało to gospodarstwom przetrwać ten trudny czas.
Ale gdyby tak zbadać świadomość komisarzy europejskich, okazałoby się, że nie wszyscy mają w sobie miłość do krów.
No to takie trudne czasy przyszły. Ludzie nie mają styczności z tą pracą od podstaw. Jak się żyje od żłobka do nagrobka na państwowym, to człowiek taki trochę jest oderwany od rzeczywistości i takie są później efekty, że nie ma się pojęcia, skąd się je chlebek i mleczko i masełko, skąd się bierze i komuś się wydaje, że ma rację, A niestety nie ma tej podstawowej wiedzy, bo nie ma styczności z prawdziwym życiem.
To jest prawda. Ostatnio rząd Prawa i Sprawiedliwości podjął kilka decyzji. Pierwsza decyzja to jest zakaz importu produktów rolnych z Ukrainy. Druga decyzja to dopłaty rozmaite interwencyjne. W sumie wyda około kilka miliardów złotych na to. Czy zmieniły się nastroje wśród rolników, czy radość powróciła na podlaską wieś?
Jak ktoś żyje tylko ogląda TVP, no to po tej występie w Łysych, to no to owszem, mógł się przez chwilę pocieszyć, ale kiedy przychodzi wypłata, no to wtedy zaczyna właśnie dotykać tej rzeczywistości. Te takie drastyczne zakazy i drastyczne otwarcie granicy, no to, to nie robi nic dobrego. Właśnie to psuje rynek. Tu trzeba rozsądku zdrowego i rozsądnych działań, a nie dziś zakaz, jutro, wcześniej, 10 miesięcy temu otwarta, teraz jakiś zakaz na wszystko. To trzeba, tam trzeba mądrych ludzi i wyważonych działań.
A myśli pan, że oni nie są mądrzy? Minister rolnictwa, doświadczony rolnik, szef Komisji Rolnictwa w polskim parlamencie, starają się.
No wie pan, ale jakie są tego efekty? Wszyscy się starają, wszyscy mają wiedzę, mamy w trzodzie, mamy tak, że nie mamy już świniaków, mamy za to ASF-i i dziki po tych paru latach rządzenia, a teraz co, za następne 6-7 lat nie będziemy mieli krowy w Polsce.
No to jest pytanie, ale wróćmy do tych dopłat, bo to chyba jest realne wsparcie dla tych, którzy nie sprzedali zboża. Teraz mogą dostać 1400 zł za tonę.
Jakieś wsparcie to jest, tylko dlaczego podatnik ma płacić za błędy polityków? To było już mówione, co się stanie. Wiele osób wskazywało na ten problem. Nie było trudno to przewidzieć, a teraz chce się przekupić wieś naszymi pieniędzmi, bo wybory na jesieni.
Tak pan uważa, czy to się uda? No przyjmujmy, że to jest takie założenie, są wybory, to ludzie muszą być zadowoleni, żeby zagłosowali na tych, co rządzą. Pan rozmawia z sąsiadami, z kolegami, Podlasie, region, w którym głosowało się na Prawo i Sprawiedliwość, jak teraz nastroje z takiej zwykłej sąsiedzkiej rozmowy, co wynika?
Bardzo różnie. Zależy kto skąd, z jakich źródeł czerpie informacje.
Jedni są TVN-owcy, drudzy są telewizja publiczna i nie ma dyskusji.
Jeżeli porozmawiamy o opiniach, jakie są, to można od razu stwierdzić, kto ma jaką antenę i co ogląda. Czy ma internet, czy ma TVN, czy ma TVP.
Albo to
niestety wygląda.
Albo może ktoś nie ma ani jednego, ani drugiego, a sobie lubi poczytać książkę. Czy ma pan czas na czytanie książek?
Mało. Teraz dużo najwięcej się czyta informacji w internecie, książki.
To prawda. Nie chcę, żeby pan się zwierzał, ale dzień swojego ślubu pan pamięta.
Tak.
Fajnie.
21 stycznia 2006 rok.
Fajnie było?
Zimno było. Bardzo było zimno.
No tak, bo taka pora roku to przecież...
Zimo powinno być zimno.
A teraz jest właściwie dobrze, że deszcz pada. To jest coś radosnego, że taka pogoda jest, jaka jest?
Pogoda akurat na razie, na brak deszczu nie można narzekać. Na razie wiosna jest zimna. Ten dzisiejszy poranek już przedmajówkowy był bardzo, bardzo zimny, mroźny. Zobaczymy jak dalej. Na razie jest dosyć zimna wiosna.
A dla pana ta majówka to wcale nie jest czas wolny od pracy. To mieszczuchy się cieszą z tego, że wyjadą ze swoich domów i pojadą zobaczyć, jak wyglądają prawdziwe drzewa, prawdziwe kwiaty i prawdziwe pola.
My będziemy siać kukurydzę. Zawsze majówka to jest taki okres intensywnych siewów kukurydzy. Ten długi weekend to przeważnie młodzież ma wolne, wraca ze szkoły i majówka jest takim najaktywniejszym okresem w gospodarstwach hodowlanych prac w roku wręcz.
Zapytałem pana o ślub, bo teraz zaśpiewa w Poranku Wnet Brodka. Miał być ślub, taka piosenka, zna pan?
Znam, znam.
No to będziemy śpiewać. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Również pozdrawiam słuchaczy. Pana prowadzącego, do widzenia.
Do widzenia. Wojciech Rostowski był gościem Poranka Wnet. No to niech zaśpiewa Brodka. Gospodarka, bezpieczeństwo, kultura, nauka, zdrowie. W jakim kierunku ma rozwijać się Polska? Nowy program Strategia dla Polski o godzinie 17.30 w każdy poniedziałek.
Sponsorem audycji Strategia dla Polski jest PKN Orlen.
Po reklamie.
I może tylko w radiu można się tak przemieszczać. Było Dnipro, było Podlasie, a teraz pędzimy do Stambułu. Katarzyna Kaner przy telefonie. Dzień dobry pani.
Dzień dobry, dzień dobry.
I zamykamy oczy. Kto zna Stambuł, ten będzie wiedział, co będzie. Nie musi sobie wyobrażać, co widzi, ale teraz pani wędruje po tych stambulskich ulicach. Którędy, jaka ulica, co pani widzi?
No właśnie, dlatego obawiam się, że może troszeczkę tutaj hałas jest. Mam nadzieję, że nie będzie bardzo przeszkadzał, bo to taka pora, gdy wszyscy prowadzą swoje dzieci do szkoły, więc oczywiście samochody i ruch wielki. Jesteśmy w jednej z takich starszych dzielnic większej części azjatyckiej Stambułu, Üsküdar, dokładnie pomiędzy Çiçekçi i Selimiem. No do tej pory, pomimo tego, że tradycyjna, to jednak bardzo świecka dzielnica, ale niestety od niedawna mamy tutaj Hatip i Imam School, więc mamy troszeczkę takich radykalniejszych naszych sąsiadów. Ale póki co jest w miarę spokojnie.
Na czym ta radykalniejszość polega?
Znaczy, bo ci uczniowie tej szkoły się wyraźnie inaczej ubierają, więc to nawet tutaj dla okolicznych sąsiadów no jest czymś takim bardzo, można powiedzieć, egzotycznym. No to jest jedna z tych szkół, ja myślę, że już kiedyś o tym nawet mówiłam, jedna z tych szkół, które no już niestety przez ostatnie 15 lat to są takie bardzo aktywne te szkoły w wielu miejscach Turcji, które mają kształcić osoby wychowane głównie pod kątem religijnym, a więc ogranicza się no takie podstawowe przedmioty, które normalnie w podstawowej edukacji powinny być obecne, jak historia, fizyka, geografia, matematyka, więc tak zupełnie minimalnie, tak by to nie byli analfabeci oczywiście. Natomiast no, większość rzeczywistości wokół, rzeczywistości tego świata jest tłumaczona przez pryzmat Koranu. Więc to są tego typu szkoły, niestety, muszę tak dodać od siebie.
Ale można o Koranie ciekawie z nimi porozmawiać, jeśli oczywiście rozmawiają z tymi, którzy są innowiercami. Pytanie...
Znaczy, no właśnie niestety akurat adepci tej szkoły, no troszkę to jest takie zawężone, można powiedzieć, perspektywy myślenia i stąd no oni nawet tak lubią się trzymać między sobą, dlatego że z góry zakładają, że cała reszta jest niedouczona w takim znaczeniu, jak oni są kształceni, tak, więc no pewnie z jakimiś pojedynczymi osobami kiedyś jakiś dialog będzie możliwy, natomiast tak generalnie to jest kwestia tworzenia w ogóle całego środowiska, więc to nie jest tylko nauka, ale no przy tych szkołach oczywiście tworzy się całe środowisko, później te osoby no mają jakieś takie, przynajmniej na razie za kadencji tego rządu i tego pana prezydenta, oczywiście i granty, i możliwości, no bo przez 15 lat, no to już niektórzy te szkoły pokończyli. No i łatwiej im pewne, no powiedzmy pewne jakieś państwowe posady objąć bez jakiejś wielkiej konkurencji.
I tu otworzyła pani bramę. Wybory zbliżają się, wybory w Turcji. Bardzo ważne wybory. Czy obecny prezydent jest pewny tego, że wygra te wybory?
Znaczy mówi tak, że jest pewny, ale widzimy zmianę w jego postawie, co oznacza, że nie jest taki pewny, dlatego że no do tej pory to było takie cały czas rzucanie wyzwań na tych wszystkich wiecach, spotkaniach ze swoimi zwolennikami i podczas różnych deklaracji, no więc to było zawsze takie rzucanie wyzwań, no i pewna taka nawet wręcz arogancja i taka siła, natomiast teraz ten ton się zmienił, jest taki bardziej koncyliacyjny, taki bardziej, że razem będziemy budować i bardziej skoncentrowany właśnie na tym, co się stało przez ostatnie trzęsienie ziemi, no bo to chyba najbardziej tak jakoś dołożyło się do tych negatywnych nastrojów wobec aktualnej władzy. No więc dlatego cały czas akcent jest położony na tym, że jako wspólnota, jako naród będziemy się troszczyć, odbudowywać, zabezpieczać przed kolejnymi takimi trudnymi sytuacjami. No więc taki ojciec narodu się nam teraz pokazuje w tym, co mówi.
A kto jest konkurentem najgroźniejszym ojca narodu?
No oczywiście przez wiele lat był mer Stambułu, Imanolu, ale ponieważ został tam tak sprytnie, można powiedzieć, zneutralizowany, a więc tam jakieś oczywiście zarzuty zostały postawione, więc nie oznacza to dla niego kary pozbawienia wolności, ale no z tymi zarzutami nie ma prawa konkurowania, jak gdyby brania udziału w ogóle w tej kampanii wyborczej. No i teraz pojawiła się nowa osoba, Kemal Kılıçdaroğlu, który no ma dość duże poparcie, nawet się wszystkie partie, można powiedzieć, prawie wszystkie opozycyjne tak zwane zjednoczyły i nawet partia kurdyjska, która zazwyczaj jest taka no separatystyczna, ona tak po swojemu, no nie dołączyła do tego sojuszu, ale przynajmniej nie wystawiła swojego kandydata, co jak gdyby jest też takim no przyzwoleniem na to, ażeby właśnie ten kandydat wygrał. No ale zobaczymy, to tak bardzo zależy od no sfałszowań to na pewno, ale też od nastrojów, bo tak jak się rozmawia z różnymi osobami, no to zależy z kim. Ci tacy bardziej otwarci, światli, którzy widzą, co się dzieje z naszą ekonomią, z pozycją Turcji na arenie też międzynarodowej, to już się nie mogą doczekać się zmiany. Natomiast no niestety jednak jest spora grupa, która bardzo go wspiera. Jest ogromne rozdawnictwo aktualnie, a więc no wiele, wiele benefitów cały naród może teraz czerpać, zwłaszcza przez ten ostatni miesiąc. Mamy na przykład gaz gratis, wszyscy mieszkańcy, proszę sobie wyobrazić, 85 milionów osób.
Za darmo? Więc nie płaci rachunku przez miesiąc?
Bez ograniczeń, tak. Tak, przez miesiąc, a co będzie później, to nie wiem. No nagle wszyscy dostali na koncie dodatkowe 2000 lirów, tak więc to takie zaskoczenie, to taki prezent od pana prezydenta, no ale no też ci coś światlejsi, no to się zastanawiałam, z jakiej to puli te fundusze, tak. No więc na rogach dużych miast tak manifestacyjnie są różne takie produkty głównie żywnościowe rozdawane, a więc takie zespoły też z jakąś muzyką, herbatkę, jakąś paszę, jakieś takie ciepłe, małe przegryski. No więc to stwarza taką atmosferę, że faktycznie no taki socjalizm, tak, jesteśmy taką jedną rodziną, ojciec narodu się o nas troszczy tutaj, a nieważne ile to kosztuje, gratis tutaj, no wszystko będzie dobrze. To jest ta pozytywna strona. Taka troszkę taka zamydlająca prawdziwą sytuację. No ale jest też inny głos, inny ton, który pan prezydent czasami uderza i on jest tak, bardziej taki niepokojący. To znaczy straszenie, że jeżeli nie on, to będzie chaos w kraju, będą ataki terrorystyczne. No i tego to my się boimy, dlatego że coś takiego to można po prostu sfingować, po to, żeby to udowodnić, no właśnie taką tezę. Bo już były takie sytuacje, że to było zupełnie zaaranżowane, no ale w świat poszło, że jest niebezpiecznie, że jest terroryzm. No i my się tego boimy. My zwłaszcza, którzy trochę tak też z turystyką jesteśmy związani, to tym bardziej, bo to oczywiście imidż całego kraju. Wiemy, że nie każdy się tak orientuje, gdzie co się dzieje i dlaczego. Więc no chociażby mieliśmy przykład z tym ostatnim trzęsieniem. Pomimo tego, że był w zupełnie innej części Turcji, ale wiele osób wycofało swoje przyjazdy do Stambułu, myśląc, że generalnie wszędzie ziemia się trzęsie. No więc też rozumiemy, że jeżeli będą jakieś niepokoje typu, że właśnie gdzieś jakiś jeden szaleniec, gdzieś jakiś zamach, ktoś coś sprowokuje, no to oczywiście będzie wrażenie, że w całym kraju jest niebezpiecznie. No i bardzo byśmy tego nie chcieli. No więc tak, to czuję się tak, to takie bardzo mieszane uczucia, bo z jednej strony taka idylla właśnie, że tutaj tak dobrze, tak ktoś się o nas troszczy, z drugiej strony taki niepokój, co się wydarzy, jeśli chodzi o finanse, jeśli chodzi, no budowy są wstrzymane, tak różne inwestycje, dlatego że te ceny tak szaleją, że trudno w ogóle coś przewidzieć i coś sobie tak zaplanować. Waluta też no szaleje strasznie, jeśli chodzi o właśnie o kursy tych walut zagranicznych, więc no po prostu takie jest oczekiwanie, no i to napięcie jest takie wyczuwalne, no. Przynajmniej w naszym rejonie.
A tylko powiedzmy, wybory są kiedy?
14 maja.
To już za chwilę. Za chwilę znów się połączymy z Katarzyną Kaner, żeby nam opowiedziała, jaki wynik wyborów. Bardzo serdecznie.
Przynajmniej ta pierwsza tura, tak.
Dziękuję, ale
dziękuję również.
Stambuł niezależnie od tego wszystkiego jest piękny. Prawda, Małgosiu?
Oczywiście, że tak.
A byłaś?
Ale pan bardzo dużo opowiadał i uwierzyłam.
A jakie jest najładniejsze miasto, które widziałaś w czasie swojej wielkiej wyprawy?
Nie wiem, czy to wiele powie, ale Da Nang, miasto w Wietnamie. Przepiękne. Bo no nie wiem, czy mamy tyle czasu. Chyba nie mamy.
Mamy.
To wkrótce o tym opowiem. Może.
Dobrze, masz rację. Jest godzina 8:01. Czas na wiadomości.
Wiadomości. Minuta po godzinie 8, 28 dzień kwietnia, Małgorzata Kleszcz. Zapraszam Państwa na Wiadomości Wnet. Możliwie szybko złożymy wniosek do Komisji Europejskiej z prośbą o weryfikację naruszania rynku w kilku obszarach, takich jak kurczaki, drób, jajka, artykuły mleczne, zapowiedział dzisiaj premier Mateusz Morawiecki, odnosząc się do produktów napływających do Polski z Ukrainy. 429 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Nad ranem w całej Ukrainie ogłoszono alarm lotniczy. Eksplozje odnotowano w Dnieprze, Krzemieńczuku i Połtawie w centralnej Ukrainie oraz w Mikołajowie na południu. Jeden z pocisków trafił w 8-piętrowy blok w Humaniu w centralnej części kraju. Lokalne władze informują o pierwszych ofiarach śmiertelnych i rannych. O tym, jak minęła noc w Kijowie, mówił podczas Poranka Wnet korespondent z Kijowa Dmytro Antoniuk.
Nad Kijowem zestrzelono 11 rakiet różnych typów i 2 drony. Oprócz tego dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy Walerii Załużny napisał, że zmasowany rakietowy atak przyniosł na Ukrainie 25 chyba, jeżeli się nie mylę, albo 23 rakiety, z nich 21 została zestrzelona. To były rakiety typu H-101 i H-555 wystrzelone z bombowców rosyjskich nad Morzem Kaspijskim.
Mówił Dmytro Antoniuk, korespondent Radia Wnet z Kijowa, a całość na portalu wnet.fm. Ukraińskie media poinformowały, że prezydent Rosji Władimir Putin podpisał nowy dekret. Dokument zezwala na deportowanie z terenów okupowanych osób bez rosyjskiego paszportu, które zostaną uznane za zagrożenie dla bezpieczeństwa. Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan i przywódca Rosji Władimir Putin w czwartek wzięli udział online w ceremonii otwarcia pierwszej w kraju zbudowanej przez Rosjan elektrowni atomowej. Szef państwa nie udał się osobiście do Akuju, gdzie uruchomiono nową siłownię z powodów problemu ze zdrowiem. Prezydent Korei Południowej Yoon Suk-yeol oświadczył w przemówieniu przed połączonymi izbami amerykańskiego kongresu, że jego kraj będzie chronić wolności Ukraińców i pomoże im w odbudowie kraju. Zapowiedział też, że jego kraj stanowczo odpowie na prowokacje Korei Północnej. Rada Europy przyjęła rezolucję wzywającą Rosję do zaprzestania bezprawnych deportacji ukraińskich dzieci i repatriacji ich do ojczyzny. Zdaniem ukraińskiego deputowanego do Izby Oleksija Honczarenko w akcie RE po raz pierwszy zastosowano termin ludobójstwo, co z perspektywy Kijowa jest najważniejszym elementem dokumentu. Dzisiaj ambasadorowie krajów członkowskich Unii Europejskiej mają głosować w sprawie przedłużenia do czerwca przyszłego roku bezcłowego handlu z Ukrainą. Obowiązujące unijne rozporządzenie w sprawie zniesienia taryf celnych w handlu z Ukrainą wygasa 5 czerwca. Głosowanie odbywa się w momencie, gdy Polska, Węgry, Bułgaria i Słowacja blokują jednostronnie import rolny z Ukrainy. Papież Franciszek dopuścił świeckich, w tym kobiety i osoby młode, do głosowania podczas październikowego synodu. Zgodnie z zaleceniami Franciszka 50% przedstawicieli wybranych spośród nieduchownych będą miały stanowić właśnie reprezentantki płci żeńskiej. Zdaniem sekretarza generalnego zgromadzenia to ważna zmiana. Dwa helikoptery armii amerykańskiej rozbiły się na Alasce, wracając z lotu szkoleniowego. Trzech pilotów zginęło, a jeden został ranny. Jest to drugi wypadek z udziałem helikopterów wojskowych w tym stanie w ostatnim czasie, o czym informuje Associated Press. Piątek rok szkolny kończą maturzyści, uczniowie klas ostatnich klas liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych drugiego stopnia. Dziś odbiorą świadectwo ukończenia szkoły. Po kilku dniach wolnych w czwartek przystąpią do egzaminów maturalnych.
Prognoza pogody.
Piątek przyniesie zmienne zachmurzenie. We wschodniej części Polski miejscami prognozowane są przelotne opady deszczu. Po południu padać też może na zachodzie kraju. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 10 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 15 na Dolnym Śląsku. Mieszkańców Warszawy czeka początkowo słoneczny piątek. W ciągu dnia nastąpi wzrost zachmurzenia. Niewykluczony jest mały deszcz. Termometry pokażą maksymalnie 13 stopni Celsjusza. Do usłyszenia.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry. Polscy piłkarze ręczni awansowali do finałów Mistrzostw Europy, które odbędą się w styczniu 2024 roku. Wczoraj w miejscowości Widzewiano w Lombardii Polacy pokonali Włochów 31-29. Najwięcej bramek dla naszej drużyny zdobył Kamil Sypszak 7, a Szymon Siczko dorzucił 6 trafień. Bardzo dobrze w bramce bronił Jakub Skrzyniarz i był to zarazem debiut Marcina Lijewskiego w roli selekcjonera reprezentacji Polski. A więc brawo nasi szczypiorniści, którzy rzeczywiście są na dobrej drodze, by nawiązać do wielkich wyczynów Bogdana Wenty. No przynajmniej tak zapowiada Marcin Lijewski, który przecież był podopiecznym legendarnego polskiego trenera. Był wtedy zawodnikiem tej wspaniałej drużyny, między innymi wicemistrzów świata. Tymczasem wreszcie rozegrano mecz na szczycie, w zaległy mecz pierwszej kolejki w Ekstralidze Żużlowej. Zmierzyły się w nim dwa zespoły, które są w roli faworytów całych rozgrywek. No i uwaga, niespodzianka i rozczarowanie dla miejscowych kibiców, bowiem Motor Lublin przegrał z Betardem Spartą 44-46. Zarazem Sparta była pierwszą drużyną od 20 meczów, która potrafiła wygrać na torze w Lublinie. Świetnie pojechała Sparta zespołowo, bowiem aż trzech zawodników zdobywało po 10 punktów. To Łaguta, Wofinden i Janowski. 9 dorzucił Piotr Pawlicki. Natomiast kompletnie zawiódł Bartosz Zmarzł. Marzlik, trzykrotny mistrz świata, debiutował przed lubelską publicznością i zgromadził raptem 7 punktów. Jak na niego bardzo mało. Jeszcze gorzej pojechał Jarosław Hampel, raptem 2 punkty, a honor motorowi ratował Lindgren, który zdobył 11 oczek. W drugim wczorajszym meczu Ekstraligi Beniaminek, Wilki Krosno u siebie pokonały Apatora Toruń 50-40. Świetny mecz pojechał Doyle, 12 punktów dla zwycięzców, ale jeszcze lepszy w drużynie pokonanej był Sajfudinow, który zaliczył 16 oczek. Rozkręca się turniej ATP Masters w Madrycie, turniej pań. Magda Linec toczyła bardzo zacięty pojedynek z Marketą Wondrousową. Wygrała w 3 setach, w decydującym 6-4, a Czeszka to przecież srebrna medalistka olimpijska, także finalistka Roland Garros sprzed 4 lat. Dziś o godzinie 20 Iga Świątek wkracza także do tego turnieju i zagra z Julią Graber z Austrii. Media obiegło zdjęcie Igi Świątek, która spacerując po Madrycie, po ulicach Madrytu, zatrzymała się przed witryną jednej z cukierni i ze smakiem patrzyła na ciastka. Powiedziała nawet później, że na jedno sobie pozwoliła, bowiem przecież wszystko spali w trakcie turnieju i miejmy nadzieję, że aż do finału. Tymczasem bardzo ciekawe także inne mecze w ramach tego turnieju. Aryna Sabalenka pokonała Sorenę Kistare z Rumunii, a Caroline Garcia, francuska, wygrała z Julią Putivcevą, zawodniczką, która reprezentuje Kazachstan. Jeszcze jeden wynik angielskiej Premier League. Wczoraj Tottenham zremisował z Manchesterem United, mimo iż przegrywał 0-2, ale ostatecznie skończyło się 2-2. I jeszcze jedna informacja piłkarska, bowiem myślę, że ich nigdy nie za wiele. Jarosław Niezgoda, były napastnik Legii, no piłkarz, który nawet ocierał się o reprezentację, zdobył swojego pierwszego gola w ramach Pucharu Stanów Zjednoczonych. Jego Portland Timbers pokonali 3-1 Orange County. To wszystko, kolejny sport po godzinie 9. Zapraszam.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Reklama.
4.
Widzisz?
Ojej, powiemy coś o tym?
No raczej, bo inaczej człowiekowi mogłoby coś umknąć z ważności, znaczy się wydarzeń.
No to po to słupujemy.
Tolkienujemy też zarówno. Piątek, godzina 11. Małgorzata Kleszcz
i Konrad Mędrzycki.
Sponsorem audycji radiowy słup ogłoszeniowy jest PGE, Polska Grupa Energetyczna.
Po reklamie.
Autopromocja. W zaległych czasach to było inne coś, co to z flagami się pracowało łapą niejedną.
Ale dziś, 1 maja, obchodzimy Dzień Lenia w Radio Wnet.
Zapraszamy do wspólnego leniuchowania od godzin niezawczesnych.
Słuchasz? Oglądasz? Wspieraj. zrzutka.pl/wnet. Janek Olencki.
To była autopromocja.
A to jest poranek wnet, godzina 8:10 w drugiej godzinie poranka. Już za chwilę rozmowa z profesorem Andrzejem Nowakiem, a potem studio z Anysą i redaktor Jan Bogatko. Ale zanim to wszystko się stanie, posłuchamy teraz Wojciecha Jankowskiego.
A więc tak, po pierwsze, nazwa Dnipro jest nazwą słowiańską, to nie Acapulco, a więc nie ma powodu, żeby jej nie odmieniać. Nie ma powodu, czyli w Dniprze, z Dnipra i tak dalej. Ale po drugie, jeszcze ważniejsze i coś, co ułatwi ci życie, nazwy ukraińskie są standaryzowane przez Komisję do Nazw Geograficznych i nie ze wszystkimi ich decyzjami się zgadzam. Niektóre uważam za złe, takie jak Piat i Chatki, które brzmią po rosyjsku, i Lyman, który brzmi kiepsko po polsku, mógłby być po prostu Liman. To akurat tutaj podjęli dobrą decyzję. Miasto ukraińskie Dnipro nazywa się po polsku Dniepr. Dniepr. Jestem w Dnieprze, nad Dnieprem. Nie trzeba się męczyć i łamać języka. Pozdrawiam.
A Wojtek Jankowski jest we Lwowie. Do Lwowa dojedzie dzisiaj Jaśmina Nowak i razem z Wojtkiem Jankowskim pojadą do Kijowa. Wojtku, specjalnie dla ciebie piosenka. Zespół i... Iwona, odwieczna tęsknota człowieka, żeby od czasu do czasu powłóczyć się po świecie.
Wywiad wnet.
A dokąd ten świat zmierza? O tym może opowie profesor Andrzej Nowak, który jest przy telefonie. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
No to dokąd zmierzamy, panie profesorze?
Można o tym poczytać w książkach napisanych dawno temu. Na przykład u Krasińskiego niedawno ukazał się nakładem Piwu taki zbiór jego wypowiedzi na temat Rosji z listów, jak i z jego memoriałów politycznych, który pokazuje dzisiejszą Rosję i jutrzejszą, tak można by powiedzieć. Oczywiście także wczorajszą, tę, którą widział Zygmunt Krasiński 170 lat temu. A ja teraz czytam nowe tłumaczenie braci Karamazow, zrobione przez Adama Pomorskiego. I postaci, które są tam ukazane, tak niesłychanie jasno ukazują ludzi, których widzę wokół siebie, którzy tworzą politykę, którzy wyznaczają pewnego rodzaju nowy standard w kierunku bardzo niebezpiecznym, tak jak to Dostojewski opisywał. Widzę pełno smierdiakowów wokół siebie i to jest dla mnie dość przerażające, czyli ludzi, którzy chcą koniecznie być kimś innym niż są, którzy koniecznie chcą naśladować swoich nauczycieli w dziedzinie nihilizmu i którzy chcą niszczyć wokół siebie wszystko. To jest taka przestroga, którą na pewno trzeba brać pod uwagę, kiedy zastanawiamy się nad tym, dokąd świat zmierza. Ale zmierzać będzie także tam, gdzie my będziemy próbowali go skierować, no i oczywiście, gdzie opatrzność pozwoli.
Nie pamiętam, czy to Dmitr Karamazow, czy Smierdiakow mówi, ale taki cytat: z mądrym człowiekiem to i pogadać ciekawie.
No tak, na pewno warto czytać mądre książki.
To jest nowe tłumaczenie. A czym nowe tłumaczenie różni się od starego tłumaczenia?
Myślę, że jest takie bardziej podoczyste, dzisiejszym językiem napisane. Tylko o to chodzi. No nie, rzecz jasna, nie fałszuje autor przekładu przesłania autora książki, natomiast stara się uprzystępnić dzisiejszym czytelnikom. Chyba tylko o to chodzi.
To pan profesor chce się zanurzyć jeszcze głębiej w tą rosyjską duszę, czy nie jest tak, że na końcu są Wagnerowcy?
No niewątpliwie tak, to jest bardzo niebezpieczna lektura i w ogóle niebezpieczna tendencja, jeśli chce się tak bez pamięci zanurzyć w poszukiwanie źródeł zła. Myślę, że zachowuje jakiś umiar w tym zatraceniu, ale no niewątpliwie warto uświadomić sobie, że Rosja dzisiejsza nie jest zła tylko dlatego, że jest taki były podpułkownik KGB Władimir Władimirowicz Putin, ale dlatego, że do olbrzymiego, bardzo głębokiego podglebia kulturowego może sięgać Putin i jego komanda, żeby nie tylko utrzymać się przy władzy, ale żeby tę władzę rozszerzać dalej. Jest podziwiany i chętnie, jeśli można tak powiedzieć, naśladowany przez miliony ludzi, którzy chcą iść za nim. Przecież to są dziesiątki czy nawet setki tysięcy ochotników, którzy wspierają Putina w tej wojnie. Pamiętajmy, w Rosji pobór rzeczywiście jest dokonywany głównie na peryferiach, ale z Moskwy czy z Petersburga mamy całkiem sporo ochotników, którzy idą dobrowolnie na ten front poszerzać imperium.
Profesor Wolniewicz w czasie jednego ze swoich wykładów powiedział: charakter człowieka jest niezmienny, czy charaktery narodów, jak pan profesor zagłębia się w historię, też są niezmienne, czy to jest tak, że Rosjanin zawsze będzie Rosjaninem, Polak Polakiem, Niemiec Niemcem i nic tu się nie zmieni?
No jest pokusa, żeby ulec takiemu myśleniu, kiedy widzimy, jak wracają te cechy charakteru zapisane i w największych dziełach kultury i jednocześnie w takich działaniach politycznych, które niestety nie mają charakteru jednorazowego, ale które układają się w pewien schemat, ale jednocześnie przecież spotykamy Polaków, którzy wyłamują się z pewnego schematu polskości, Rosjan, którzy wyłamują się z takiego schematu rosyjskości. Akurat miałem przyjemność przyjemność we wtorek spotkać się z przedstawicielami Memoriału Rosyjskiego, którzy no już niestety nie mogą działać na terenie swojego kraju, więc wyemigrowali. Ale wiem, że są po prostu inni Rosjanie, tak jak są inni Niemcy. No a myślę też nawet o pewnym wzorcu polskości. To z kolei jakby w drugą stronę biegnąca myśl, że pewne złe cechy, złe elementy rzeczywistości, które nas gnębią, łajdackie postaci polskich smierdiakowów, o których mówiłem, nie będę wymieniał ich z nazwiska, występowały w XVII wieku. Piszę teraz ten akurat tom poświęcony czasom potopu i postać Radziejowskiego, takiego super zdrajcy, łajdaka, damskiego boksera, który ostatecznie uchodzi całkowicie bezkarny ze swojej, no powiedziałbym, zdrady tak dramatycznie udowodnionej na wszelkie możliwe sposoby i zostaje przywrócony do wszystkich godności, stanowisk, włos mu z głowy nie spadnie. To jest też część polskości. Czy możemy się z tego wyłamać? No, próbujmy.
Zbrodnia bez kary, żeby jeszcze raz zacytować tytuł albo sparafrazować tytuł książki Dostojewskiego. Często się zdarza w historii.
No niestety bardzo często i może to jest też jakaś nauka dla nas. To też zresztą chyba pewien rosyjski pisarz, nie chcę, żebyśmy dzisiaj tak tylko w kółko o Rosji, no ale trudno mi tego skojarzenia uniknąć. Lew Tołstoj, który nawiązuje do tego właśnie ewangelicznego przesłania. Zemsta jest moja, mówi Pan, prawda? To znaczy nie my powinniśmy liczyć na to, że uda nam się dokonać nie tyle zemsty, ile odpłaty za złe czyny tutaj. Nie zawsze nam się to udaje, natomiast no jest jakaś inna rzeczywistość, w którą wielu z nas wierzy, rzeczywistość, w której te zbrodnie nie zostaną bez odpłaty.
To jeszcze zostańmy przy Rosji i charakterze tej wojny z Ukrainą. Deportacje, rozkaz zabijaj wszystkich. To są te rozkazy, które wydawali i w czasach carskich generałowie carscy, i w czasach bolszewickich, i w czasach putinowskich. Te same.
Tak, to prawda, tylko no myśmy o tym w naszej pamięci historycznej wiedzieli. Czasem próbowano nam to z tej pamięci wymazać, powiedzmy po 1944 roku, ale to było trudne, bo akurat wtedy nasilenie tych zbrodni, oczywiście realizowanych w mundurze Armii Czerwonej i służb specjalnych państwa, które nie miało nawet Rosji w nazwie, mam na myśli Związek Sowiecki, no ale wiadomo było, że w dużej części zła, które było dokonywane, to Rosja no jest tutaj rdzeniem tego systemu, więc nie było łatwo nam mówić, że Rosja jest inna, że Rosja tych zbrodni nie dokonuje. No ale wiemy, że po roku 2007 też się pojawiła w naszej polityce czy w propagandzie państwowej bardzo silna tendencja, żeby mówić, że skąd Rosja jest zupełnie ta Rosja Władimira Putina. Państwo rosyjskie Władimira Putina jest takim wspaniałym, normalnym sąsiadem. No, duża część z nas się z tym nie godziła. Natomiast na Zachodzie bardzo duża część opinii publicznej, albo nic nie wiedząc o Rosji, po prostu nie poświęcała tej kwestii żadnej uwagi. Może nawet trudno się temu dziwić, albo bardzo łatwo dawała się zmanipulować temu właśnie obrazowi, który u nas, no, mam nadzieję, jednak nie zatriumfował, że Rosja Putina jest krajem normalnym, z którym należy realizować interesy jak z każdym innym z naszych sąsiadów.
Był taki moment, kiedy ten obraz był widzialny i był nawet podkreślany przez niektórych polskich polityków. Teraz chyba nikt nie ma wątpliwości co do tego, jakim krajem jest Rosja, ale skoro porzucamy na chwilę, bo może wrócimy literaturę rosyjską i opowieść o Rosji, to literatura polska. Nie miałem okazji, żeby zapytać pana profesora o książkę noblistki, czyli Olgi Tokarczuk, Księgi Jakubowe. Czy to jest powieść historyczna, czy to jest coś innego?
Księgi Jakubowe dość gruba i ciężka proza, tak bym powiedział. Fragmentami niewątpliwie zgrabnie napisana. Mówię wyłącznie o swoich wrażeniach, które są wrażeniami niefachowca. Niesie ze sobą bardzo wyraźny, bardzo tendencyjny oczywiście obraz Rzeczpospolitej XVIII wieku, gdzie wszystko, co interesujące, ciekawe, łączy się z żydowskim elementem życia w Rzeczpospolitej. Natomiast to, co groteskowe, co najwyżej sympatycznie groteskowe, jak w postaci księdza Chmielowskiego, autora Nowych Aten, ale najczęściej po prostu obrzydliwie groteskowe i ohydne, wstrętne, wiąże się z polskością. No do tego sprowadza się przesłanie tej powieści. Ja w każdym razie nie wiem, o przesłaniu nie chcę dyskutować, może nie mam racji, ale obraz historyczny tak jest skonstruowany. Czy rzeczywiście wszystko, co ohydne w Rzeczpospolitej, wiązało się z polskością, katolicyzmem? No myślę, że jest to daleko idące uproszczenie.
To teraz wróćmy do tego świata i do tego zmierzania świata, czyli pytanie, dokąd zmierza świat. Popatrzmy teraz na przez chwilkę na Unię Europejską ostatnie, a może nie, a może popatrzmy na Ojca Świętego Papieża Franciszka. Podjął decyzję, kobiety będą uczestniczyć w synodzie. Jak pan profesor to ocenia, w którym to kierunku zmierza?
No, nie mam nic przeciwko równouprawnieniu kobiet, zwłaszcza, że w Polsce jest ono dokonane chyba w sposób najskuteczniejszy z możliwych w porównaniu z wieloma innymi krajami, także europejskimi. Natomiast kiedy stoi ono w sprzeczności, to dążenie emancypacyjne, jak się je nazywa, z podstawami nie tylko naszej tradycji, ale naszej wiary, to oczywiście widzę w tym destrukcyjny element współczesności, jakiejś jej dynamiki, i bardzo ubolewam nad tym, no może nie powinienem tego mówić, że pod wieloma względami, nie tylko pod tym, no cóż, na stolicy Piotrowej widać tendencję do zgody na taką kapitulację wobec owej emancypacji od zasad, od fundamentów katolickiej wiary.
A te destrukcyjne elementy rzeczywistości, gdzie jeszcze pan profesor dostrzega?
No cóż, myślę, że fakt, że stolica apostolska wchodzi w układ ze środowiskiem, które można wprost nazwać imieniem i nazwiskiem jednego z symboli tego środowiska, mam na myśli Klausa Schwaba i jego koncepcję globalizmu, taka koncepcja, powiedziałbym, współpracy nawet w prowadzeniu ludzkości w postludzkość, no niestety znajduje swoje odzwierciedlenie w niektórych działaniach nieukrywanych nawet, powiedziałbym, przez obecną stolicę apostolską. Być może jest w tym jakaś głębsza mądrość, której ja nie dostrzegam, ale no cóż, ponieważ jej nie dostrzegam, więc się martwię.
A martwi się pan polityką wielkiego resetu czy nowego początku, nowego porządku świata?
No, nie bardzo mogę zaakceptować, a w każdym razie nie jestem w stanie pojąć, może tak to nazwijmy skromniej, wizji świata postludzkiego czy transludzkiego, która niewątpliwie jest dzisiaj jakoś realizowana przy pomocy potężnych sił politycznych w naszym świecie, czyli w świecie zachodnim, bo do niego należymy i poza nim istnieć nie możemy. I to jest dla mnie no, po prostu najbardziej przerażająca perspektywa.
I świat zachodni, który jest coraz słabszy, a świat budowany przez Chińską Republikę Ludową coraz silniejszy. Ostatnio informacje o tym, że do BRICS-u mają przystąpić Argentyna, dwa kraje afrykańskie, Arabia Saudyjska, Iran, że to są kraje, które myślą sobie, że czas skończyć z dominacją kultury zachodniej na świecie.
Nie jestem specjalnym pesymistą, jeśli idzie o wizję żółtego zagrożenia. Po prostu dlatego, że Azja, czy też, jak to się dzisiaj mówi inaczej, globalne południe, akurat Chiny nie bardzo leżą na południu, ale w roli lidera takiej grupy tutaj próbują się czasem plasować. Dawniej nazywano to trzecim światem. Ta Azja, czy raczej ten trzeci świat w całości są bardzo głęboko podzielone. Chiny mogą mieć ambicje panowania, Zachód może popełnić samobójstwo i to jest to, co mnie najbardziej oczywiście przeraża i martwi, samobójstwo Zachodu. Natomiast Chiny nie osiągną panowania w wyobrażalnej dla mnie przyszłości nad światem, po prostu dlatego, że oprócz Chin są Indie, oprócz Chin jest Japonia, oprócz Chin jest świat islamu. To są też bardzo energiczne ośrodki siły, ambicji, które z różnych powodów bardzo ostro są gotowe rywalizować z Chinami. No, przypomnę, że Chiny nie są już najludniejszym krajem świata, co warto uświadomić sobie, bo to jest coś, do czego nie jesteśmy przyzwyczajeni. Od kwietnia Indie są krajem o największej liczbie ludności na świecie i o bardzo silnym nacjonalistycznym zwrocie w tej chwili, niewątpliwie nie tylko antyzachodnim i antykatolickim, ale jeszcze silniej antychińskim i jeszcze silniej antymuzułmańskim. Czy z tego wyjdzie dominacja Chin? Nie sądzę.
Czyli ten świat jest na tyle różnorodny, że nie musimy się tego obawiać, ale jednocześnie wszystkie te kraje podjęły chyba decyzję o tym, że czas skończyć z dominacją dolara. Jeżeli to by im się udało, no to by oznaczało wielki kryzys po naszej stronie oceanu i szczególnie w Stanach Zjednoczonych.
No to na pewno, tylko mam wrażenie, że słyszę o tym końcu dolara od mniej więcej końca lat 90. przynajmniej. Na razie jeszcze się to nie udało, co oczywiście nie znaczy, że się ta operacja wrogom Ameryki i szerzej wrogom Zachodu nie uda. Natomiast myślę, że zachowanie Ameryki w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy przynajmniej na arenie międzynarodowej świadczy o tym, że wiadomości o śmierci mózgowej Stanów Zjednoczonych, nie tylko NATO, jak mówił o tym pewien bardzo mały polityk z Paryża o mylącym nazwisku Macron, są bardzo przesadzone. No, jeszcze myślę bardzo daleko do tego. O, przepraszam, mój pies daje znać o sobie.
Oj, bardzo, bardzo się cieszę. Bardzo się na coś skarży.
Albo, przepraszam, na sekundę wyprowadzę go.
Tak. O, ale on po głosie można poznać, że to nie jest wilczur, to nie jest taki pies, który broni domostwa, ale...
Ależ broni, proszę nie, wypluć te
nie, obelgi. Nie, bardzo przepraszam, ale ma piękny głos.
Tak, to jest raczej tenor bohaterski.
To dobrze, ale pan profesor jest bezpieczny.
Tak, oczywiście.
Dobrze, to pomówiliśmy o prezydencie Macron, przez chwilę padło jego nazwisko. Kiedyś zapytałem pana profesora o polską rację stanu i o Unię Europejską. Czy racją stanu Polski jest bycie w tej Unii Europejskiej, czy nie? Pan profesor powiedział, polską racją stanu jest to, żebyśmy byli w Unii Europejskiej, żebyśmy byli silni w Unii Europejskiej i żebyśmy ją zmieniali. To było gdzieś w 2012 roku. Ewolucja Unii Europejskiej nie jest po naszej myśli, panie profesorze.
Sądzę, że mogę podtrzymać tylko takie zdanie, że naszą racją stanu jest pozostanie w Europie, że nie ma miejsca Polski poza Europą i jeżeli Unia Europejska wykazuje tendencje samobójcze z tak wielką determinacją, to po prostu w pewnym momencie trzeba uznać ten fakt. No, trudno z faktami się spierać i wtedy trzeba zacząć myśleć o nowym sposobie tworzenia Europy w XXI wieku. Unia Europejska jest instytucją zaledwie kilkudziesięcioletnią i widać, jak szybko przechodzi fazy degeneracji, tak bym to powiedział. Rzeczpospolita Polska istniała kilkaset lat, miała swoje gorsze momenty. Teraz wydaje się pojawiać szansa na jej odbudowanie. wzmocnienie jej sił, a zatem sądzę, że być może z większym optymizmem, większą wiarą we własne siły, własne możliwości powinniśmy pomyśleć o inicjowaniu nowej Europy, Europy po Unii Europejskiej.
Czym przejawiają się te objawy degeneracji Unii Europejskiej?
No, myślę, że stopień oderwania elit politycznych, które mają rzekomo reprezentować demos europejski, nieistniejący, przypomnę, bo nie ma czegoś takiego jak lud europejski czy też naród europejski, tym bardziej. Mam na myśli te frakcje parlamentarne w Strasburgu i Brukseli, które no robią co chcą, jeśli idzie o swoje ideologiczne pomysły. Próbują do tego naginać rzeczywistość, o ile można nagiąć rządy słabszych państw niż Niemcy i Francja do dyktatu tych dwóch stolic, czyli Berlina i Paryża, które przyzwyczaiły się rządzić innymi. O tyle rzeczywistości tak się nagiąć nie da, rzeczywistości jako takiej. I myślę, że projekt Fit for 55, jeśli dobrze wymawiam nazwę tego ideologicznego szaleństwa, jest właśnie przykładem dążenia, którego nie da się zrealizować bez gigantycznych szkód dla zdecydowanej większości mieszkańców Unii Europejskiej. I no cóż, mam nadzieję, że rzeczywistość jeszcze wygra walkę z rzeczywistością i dlatego właśnie nie prorokuję najlepiej, jeśli w ogóle o prorokowaniu tutaj może być mowa, dla elit europejskich w ich obecnym składzie.
Panie profesorze, jeśli pan wytrzyma, to jeszcze dwa pytania. Weszliśmy w drugą fazę kampanii wyborczej w Polsce. Dzisiejsza ocena pana profesora tej kampanii jest jaka?
Na razie kampania jest dość spokojna. Myślę tylko, że pierwsze niepokojące dla mnie sygnały można odczytywać w zapowiedziach, że wybory zostaną sfałszowane. Oczywiście zapowiedziach padających z jednej strony, tej, która w sondażach, we wszystkich praktycznie sondażach, no nie wygrywa tych wyborów. Bo w każdym sondażu, jaki jest mi znany, wygrywa te wybory Prawo i Sprawiedliwość. Niekoniecznie oczywiście uzyskując większość wystarczającą do sformowania rządów, ale no ten dystans między Prawem i Sprawiedliwością z jednej strony, a główną partią opozycyjną pozostaje ten sam, a być może nawet się zwiększa na korzyść PiS. I pojawiają się w związku z tym głosy, że oto wybory będą na pewno sfałszowane. No zaszokował mnie taki głos autorytetu prawniczego, który już dawno tego głosu nie zabierał, profesora Zolla. Przeczytałem wypowiedź wczoraj, że wybory już właściwie można uznać za nielegalne, co jest pewnego rodzaju no chyba jednak nowum. Nie jestem prawnikiem, więc nie ośmielam się tego komentować fachowo. Warto by tutaj rzeczywiście prawników raczej zaprosić do studia Radia Wnet, żeby o tym porozmawiali, ale tendencja jest czytelna, prawda? Jeżeli my nie wygramy, a na to się zanosi, taka jest perspektywa opozycji, no to wybory są na pewno sfałszowane, a zatem no boję się, że to nie jest tylko kampania wyborcza, ale kampania polityczna, która będzie trwała, znaczy przygotowuje także dalszy ciąg wojny domowej ze strony tych, którzy nie mogą się pogodzić z faktem, że znaczna część społeczeństwa, a być może nawet jego większość, nie chce powrotu do władzy ekipy z lat 2007-2014.
To na zakończenie, panie profesorze, 5 wolnych dni. Jakie 3 książki zabrać ze sobą?
Proponuję na przykład Stanisława Rembeka. To jest taki pisarz, który debiutował w okresie II Rzeczpospolitej. Potem był dosłownie, można tak powiedzieć, pisarzem wyklętym w PRL, a zostawił po sobie niezwykły dorobek w postaci powieści, opowiadań oraz dzienników przedstawiających rzeczywistość XX wieku. Bardzo chłodny, skrajnie, powiedziałbym, realistyczny sposób. Jak najdalszy od wszelkiego patosu, który tak razi wielu dzisiejszych najmilszych czytelników, a w każdym razie stara się im wmawiać główny nurt medialny, że patos jest czymś nie do zniesienia, więc tutaj nie ma żadnego patosu, natomiast jest fenomenalnie opisany w takiej swojej drobiazgowości, konkretności. Konkretność to jest chyba to słowo. Obraz rzeczywistości polskiej, w szczególności w czasie wojny, II wojny, tutaj jego dziennik okupacyjny i opowiadania, niesamowite opowiadania z czasów II wojny światowej. Polecam takie wstrząsające opowiadanie, list do Churchilla o zabijaniu Żydów przez Niemców w czasie II wojny światowej, o postawie Polaków bardzo różnej. To nie jest właśnie jakaś bohaterska opowieść, ale to, co jest właśnie podstawą konkretności, to jest to, że nie da się, czytając te opowiadania czy ten dziennik, nie można sobie dać wmówić, że oto Polacy byli głównymi sprawcami całego zła w czasie II wojny światowej, a byli tylko jacyś anonimowi naziści. To przypomnienie rzeczywistości tak konkretne, namacalne, bez patosu, wydaje mi się bardzo potrzebne dzisiaj. Druga książka na antypodach, na drugim biegunie, to Wiesława Helaka W stronę Seretu. To jest koniec jego wspaniałej trylogii przedstawiającej losy Polski od początku wieku XX do właściwie końca XX wieku na kanwie, powiedziałbym, doświadczeń rodziny szlacheckiej, ziemiańskiej, z tego, co było w końcu XIX wieku wschodnią Galicją. Taka w pigułce historia Polski, przepięknym językiem napisana, niezwykle głęboka, mądra, zanurzona w tradycji polskiej, katolickiej, pełna doświadczeń heroicznych i martyrologicznych, ale opisanych w sposób, no powiedziałbym, mistrzowski, przypominających najlepsze tradycje polskiego romantyzmu. Zostanę przy dwóch, bo wydaje mi się, że już i tak chyba dużo czasu nie będą mieli czytelnicy.
Że pies domaga się i ma swoje prawa. Bardzo serdecznie, panie profesorze, dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, kłaniam się, do zobaczenia.
Profesor Andrzej Nowak był gościem poranka wnet. Kto podsumuje muzycznie naszą rozmowę? Franek Kimono? Może tak. Dziękujemy, panie Piotrze. Jest godzina 8:45.
Studio za Nysą.
I za Nysą redaktor Jan Bogatko. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, jestem zaskoczony punktualnością. Co do sekundy właśnie patrzyłem na zegarek 8:45 i jestem w studio.
Współzałożyciel Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego. Zbliżamy się do 3 maja. Potomkowie Sejmu Wielkiego są nadal stowarzyszeni, czy też pokłócili się o świat, który nas otacza, i teraz są dwa stowarzyszenia: Potomków i Sejmu Wielkiego.
No jest jedno na szczęście nadal. Oczywiście wszyscy się spierają o to czy owo. To bardzo dobrze, dlatego że tylko wtedy można coś wypracować, jeżeli istnieje trwała, permanentna dyskusja. No można by podzielić SPSW na przykład na dwie gałęzie, na potomków Targowiczan na przykład i potomków Konfederatów Barskich. Oczywiście nikt na taki pomysł nie wpadł. Ale to te tematy: Targowica, Rosja, Polska, XVIII wiek, Europa, Prusy, Austria oczywiście dominowały i będą dominować w Stowarzyszeniu Potomków Wielkiego. Zresztą stowarzyszenie organizuje, a właściwie konkretnie Senat, a właściwie jeszcze konkretniej kanclerz Senatu, pan Chwilecki, organizuje debaty, które cieszą się wielką popularnością wśród miłośników historii.
To prawda. A kto pana redaktora reprezentował w czasie Sejmu Wielkiego?
Och, mój Boże. No miałem w sumie chyba 9 posłów, które byli w tym czasie w Sejmie Wielkim. I przyznać muszę, nikt z nich nie był w Targowicy. No więc to jest pewien powód do dumy. Aczkolwiek jeden jakiś dalszy tam przodek w linii bocznej był w Targowicy, co oczywiście powodem do dumy nie jest i o nim zawsze odpowiednio się w rodzinie wyraża.
No to prawie posiadał pan redaktor większościową pulę w czasie Sejmu Wielkiego. Zarządzali.
W stowarzyszeniu są osoby, które miały w Sejmie kilkudziesięciu posłów czy senatorów, bo to przecież były obie połączone izby, senat i izba poselska. Ale to oczywiście są wyjątki, ale bardzo z tych wyjątków jesteśmy dumni. Oni do tej pory, potomkowie tych ludzi, odgrywają rolę w życiu politycznym Polski i to jest bardzo cenne. Mimo potwornego zniszczenia elit, jakie miało miejsce w czasie II wojny światowej, akcja AB i sowieckie mordowanie elit polskich, no i oczywiście po wojnie. Od 45 do praktycznie 56 roku to był bardzo trudny okres. Wiele z tych rzeczy zostało niejako zapomnianych, o wielu się nie mówi. Na przykład zapomina się o tym, że tymi, którzy nieśli sztandar polskości, którzy stanowili w czasie II wojny światowej na przykład osłonę dla działań armii krajowych, czyli polskiego ziemiaństwa, tym ludziom, ich potomkom nie zwrócono nic, nie zwrócono, nie dano żadnego odszkodowania, powyrzucano ich z domów. Domy niektóre są zniszczone, o nich się nie mówi. To jest smutne, ale taka jest historia.
Czy doktor Minakowski policzył, ilu teraz jest w Polsce ludzi, którzy mogą się przyznać do tego, że ich przodkowie byli w czasie, uczestniczyli w procesie tworzenia Konstytucji 3 maja?
No wydaje mi się, że on wie, bo on wie wszystko. Stworzył przecież bazę, która ma ponad milion nazwisk. Ta baza, jest to ewenement na skalę europejską, umożliwia na przykład sprawdzenie, kto z kim jest spokrewniony i w jaki sposób i dlaczego. To są bardzo ciekawe rzeczy. To są socjologiczne też badania, bo oczywiście w tym czasie, w dzisiejszym czasie do potomków Sejmu Wielkiego, czyli do tych rodzin czy osób, które miały przodków w Sejmie Wielkim, nie należy tylko arystokracja, wyższa szlachta, należy dużo cudzysłów normalnych, zamknąć cudzysłów ludzi, dlatego że po prostu zawierane były różnego rodzaju małżeństwa i ci ludzie mają oczywiście absolutnie pełne prawo do tego, żeby się odnaleźć w SPSW, w Stowarzyszeniu Potomków Sejmu Wielkiego, organizacji pod patronatem marszałka Sejmu. To jest bardzo wysoka pozycja. Można by ją jeszcze wzmocnić, no ale to czas wykaże, na ile ona się wzmocni i na ile będzie to możliwe.
A u doktora Minakowskiego może znaleźć też inne informacje, bo jest zaznajomiony z aktami różnymi o jednej z takich informacji. Ale zanim przejdziemy do tej informacji, o której pan napisał w najnowszym numerze Kuriera Wnet 106, jeszcze dostępny w kioskach przez chwilę, kwietniowy numer Kuriera Wnet, polecam państwu bardzo serdecznie, to możemy powiedzieć, że właściwie gdyby tak poszperać, to prawie każdy z każdym w Polsce jest spokrewniony.
No musi być, bo jeżeli mieliśmy prarodziców Adama i Ewę, no to wszyscy jesteśmy krewnymi.
Panie Adamie, w takim razie już po raz drugi tak do pana się zwracam po tym wierszyku nieszczęsnym. Jan Bogatko przy telefonie, studio za Nysą. To może krótka informacja o tym, co, czym żyją Niemcy?
Oczywiście. Niemcy mają stolicę. Ta stolica nazywa się Berlin i w tej stolicy były miejsce wybory. Od ponad 20 lat bodajże nowym nadburmistrzem, czyli prezydentem miasta stołecznego Berlin, został kandydat CDU, pan Wegner. Przy czym oczywiście, jak zwykle w Niemczech w ostatnim czasie, wszystkim tym sprawom, wyborom i tak dalej towarzyszą skandale. Kto właściwie za nim głosował? No skandal się rozpoczął, ponieważ okazało się, że ta większość, którą posiada koalicja formująca rząd, czyli Senat miasta Berlina, bo to jest też odrębny land ze swoim własnym rządem. Tutaj Niemcy mają tych rządów multum, więc to jest sprawa może niezbyt ciekawa dla większości ogółu, ale stolica to jest rzecz bardzo ważna i ciekawa, nie tylko dlatego, że ostatnie pokolenie przykleja się do dróg w tym mieście, ale także dlatego, że mieszka tu paru milionów, drożeją mieszkania, zieloni, którzy byli niedawno w rządzie, chcieli za wszelką cenę sprawić, żeby mieszkania były bardzo tanie, innymi słowy ci, którzy w nie zainwestowali, mieli pójść z torbami, ale to jest normalne, to jest demokracja, na tym to właśnie polega, że muszą się z sobą ścierać. W każdym razie większość powinna być CDU-CSU i pan Kai Wegner powinien być wybrany w pierwszej turze od razu, bez większych jakichś zapędów, okazuje się, że nie. Innymi słowy towarzysze z SPD, w których jest mnóstwo bardzo, bardzo, bardzo skrajnych lewaków, zwłaszcza w Berlinie, postanowiło głosować przeciwko niemu. No i w związku z tym podniosły się zarzuty. Tak AfD musiało tutaj po prostu poprzeć Wegnera i dlatego on te wybory wygrał, czyli tu faszyści poparli tych, komuniści nie chcą, tamci chcą i w ogóle wszyscy się dziwią. No i w konsekwencji jest nowy rząd. Pytanie, jak on się otrzyma i co będzie z Wegnerem? Czy rzeczywiście teraz ceny nieruchomości w Berlinie poszybują do góry ku uciesze właścicieli mieszkań, czy też dojdzie do dalszej degrengolady ku uciesze mieszkańców różnych podejrzanych ciemnych dzielnic, łącznie z tymi neo-areas, gdzie nikt nie może wejść tam, gdzie rządzą plany arabskie i co z nimi będzie? Czy będą nadal okradać muzea, wymuszać pieniądze od ludzi, zajmować się bardzo popieraną przez lewicowe media prostytucją, czy też po prostu on sobie z tym poradzi. Czy oni sobie poradzą z nim? Ja, jeżeli miałbym się założyć, ale to jest poza radiem i proszę tego nie słuchać, to uważałbym, że oni wygrają, ale to już jest inna sprawa.
Oni, czyli ostatnie pokolenie.
Czyli ostatnie pokolenie i stowarzyszone z nimi różnego rodzaju formacje, które niekoniecznie muszą siedzieć w jednym szeregu, ale ich działanie przynosi podobne skutki.
Była informacja, że Rosjanie bardzo lubią współpracować z dwoma skrajnymi ugrupowaniami, czyli z jednej strony z lewicą, z drugiej strony z AfD, żeby ta myśl na temat wojny na Ukrainie w Niemczech inaczej przebiegała, że Niemcy mówili o pokoju, bo do tego czasami Niemcy są skłonni.
No oczywiście działalność pokojowa to jest w ogóle główny temat wszelkiej polityki w historii, jak patrzymy zarówno niemieckiej, jak i rosyjskiej, pruskiej powiedziałbym bardziej, a później prusko-niemieckiej i rosyjskiej. Oni zawsze budowali pokój, przy to nigdy nie chodziło o nawoływanie do wojny. Pokój był najważniejszy. W wszyscy z Państwa pamiętają, znaczy może nie pamiętają, ale czytali na ten temat, jak to było po Monachium, kiedy powiedziano, pokój mamy teraz i pokój będzie wieczny, jak to teraz się mówi, że właśnie po II wojnie światowej pokój wieczny, później po upadku Związku Sowieckiego, właśnie należy dodać po tak zwanym upadku Związku Sowieckiego, bo on upadł, ale na cztery łapy, jak mówią złośliwcy, do których mnie niektórzy zaliczają, nie wiem dlaczego, to po prostu pokój. Pokój jest najważniejszy i walka o ten pokój jest szalona, tak jak mawiał mój świętej pamięci ojciec, toczy się wojna o pokój i nie zostanie kamień na kamieniu. Tak, komuniści, a więc wszystko to, co się nazywa Die Linke, co przedtem się nazywało SED i przedtem KPD i AfD w dużej mierze są infiltrowane i wspierane przez niepotrzebne skreśli, Związek Sowiecki, Rosję, Imperium Zła i tak dalej. I oczywiście, że Rosja stara się wywrzeć wpływ na wszelkie wybory, które mają miejsce w Niemczech. Ma ku temu wielkie możliwości. Wcześniej były tak zwane marsze wielkanocne, w których brało udział do miliona ludzi. Za czasów jeszcze, kiedy Związek Sowiecki istniał w pełni pod czerwoną flagą. Wtedy miliony ludzi wychodziły na ulicę, protestowano przeciwko broni atomowej, ale oczywiście tylko na Zachodzie, no bo sowiecka broń atomowa służyła pokojowi. To mówiliśmy przed chwilą o tym, dlaczego to są właśnie takie pokojowe akcje i operacje. I teraz one troszkę odżywają, znowu wychodzą, jak to niektórzy mówią, ciotki rewolucji październikowej na ulicę pod tymi samymi hasłami w Niemczech, domagając się pokoju. Pokoju na Ukrainie za wszelką cenę, bo pokój jest najważniejszy. Pokój jest bardzo ważny, dlatego że wtedy są zniesione sankcje. Jak są zniesione sankcje, można zarabiać. Jak się zarabia, to jest fajnie. No i na tym to polega.
Panie redaktorze, patrzę na zegarek i chcę. Jest godzina 8:57. Zacytować fragment pana felietonu w najnowszym Kurierze. Marek, o którym mówiliśmy już, Minakowski, mój przyjaciel, z którym współorganizowałem Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, jest nie tylko doktorem filozofii, a nawet przede wszystkim twórcą największej w dziejach genealogii Polaków. Z niej można się dowiedzieć o powiązaniach rodzinnych liberała. Otóż pierwszym mężem Teresy Trzaskowskiej był Marian Förster. Trzaskowska została tym samym synową Aleksandra i Władysława Försterów. Jej teściowa była funkcjonariuszką UB, z kolei stryj Władysław Förster, Bolesław Drobner, w latach 50. był pierwszym sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Krakowie, a wcześniej ministrem sowieckiego okupacyjnego PKWN. Czy opieka także i finansowa, 2 miliony złotych dla Fundacji TW Panny Prohumanum, Joanny Gontarczyk, jaką otoczył Trzaskowski, dzisiejszą aktywistkę praw człowieka, za jaką podaje się ta nasłana na księdza Franciszka Blachnickiego agenta, to zbieg okoliczności. Tu jest znak zapytania. Cytat obszerny. Co dodać do tego cytatu, panie redaktorze?
Do tego można dodać, że oczywiście sprawa Blachnickiego wtedy była też o tyle publicznie znana w środowisku, że on był zamordowany, ale oczywiście to nie było możliwe. Nie wiem dlatego, dlaczego jakaś prokurator chyba z Katowic wtedy umorzyła postępowanie w sprawie zabójstwa księdza Blachnickiego. Oczywiście Jolanta Gontarczyk, czyli dzisiaj nazywa się Lange, była etatowym pracownikiem Służby Bezpieczeństwa i jej działalność, którą ona uprawiała w warszawskim ratuszu, na pewno pozostawała w cieniu jej zapatrywań i poglądów na świat, życie Warszawy i Polskę. To jest bardzo trudne, że w Polsce nie doszło nigdy do dekomunizacji, ale w zasadzie nigdzie do tych dekomunizacji nie doszło. Poza w pewnym sensie terenem wschodnich Niemiec, gdzie na skutek tego, że część Niemiec wtedy była wolna, to udało się wysadzić siodła niektórych czynowników, ale tylko niektórych, powtarzam, bo wielu pozostało na swoich miejscach.
I my pozostajemy na swoich miejscach. Jan Bogatko w studio za Nysą, a my z Małgosią Kleszcz w studio przy krakowskim Przedmieściu. Panie redaktorze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Do usłyszenia.
Małgorzata z myślami o pięknym mieście.
Tak, i też z myślami trochę o tym, o czym mówimy, o czym kończymy mówić, czyli o książkach, bo słuchając pana Jana Bogatki uzmysłowiłam sobie, że słuchałam kiedyś audiobooka, który został przeczytany przez bardzo podobny głos, audiobook głuszujący w zbożu. I zastanawiam się, panie redaktorze, czy pan tam jeszcze jest?
Jestem.
To, czy to akurat może pan Jan Bogatko przypadkiem przeczytał tę książkę?
I nie zapytaliśmy pana Jana Bogatko o jego ulubione książki.
No właśnie. Może zgadniemy.
Nie.
Nie. Wiadomości wnet.
Wiadomości wnet.
Minuta po godzinie 9, 28 kwietnia. Małgorzata Klaszcz, zapraszam na wiadomości wnet. Możliwie szybko złożymy wniosek do Komisji Europejskiej z prośbą o weryfikację naruszania rynku w kilku obszarach, takich jak kurczaki, drób, jajka, artykuły mleczne, zapowiedział dzisiaj premier Mateusz Morawiecki, odnosząc się do produktów napływających z Polski do Polski.
Jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia tego, o co nam chodziło od samego początku. To znaczy przełożenia tego zakazu wywozu zbóż, kukurydzy, rzepaku na regulacje europejskie.
Powiedział premier Mateusz Morawiecki. Szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz uważa, że podczas lipcowego szczytu w NATO należy podjąć kroki naprzód w sprawie członkostwa Ukrainy w NATO. Nad ranem w całej Ukrainie ogłoszono alarm lotniczy. Eksplozje odnotowano w Dnieprze, Krzemieńczuku i Połtawie w centralnej Ukrainie oraz w Mikołajowie na południu. Jeden z pocisków trafił w 8-piętrowy blok w Humaniu w centralnej części kraju. Lokalne władze informują o pierwszych ofiarach śmiertelnych i rannych. O tym, jak przebiegła noc w Kijowie, mówił podczas poranka wnet Dmytro Antoniuk.
Nad Kijowem zastrzelono 11 rakiet różnych typów i dwa drony. Oprócz tego dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy Walerii Załużny napisał, że zmasowany rakietowy atak przyniosł na Ukrainie 25 chyba, jeżeli się nie mylę, albo 23 rakiety, z nich 21 została zastrzelona. To były rakiety typu H-101 i H-555 wystrzelone z bombowców nad rosyjskich nad Morzem Kaspijskim.
Mówił Dmytro Antoniuk, korespondent Radia Wnet prosto z Kijowa, a całość na portalu wnet.fm. Rada Europy przyjęła rezolucję wzywającą Rosję do zaprzestania bezprawnych deportacji ukraińskich dzieci i repatriacji ich do ojczyzny. Zdaniem ukraińskiego deputowanego do Izby Oleksija Honczorenko w akcie RE po raz pierwszy zastosowano termin ludobójstwo, co z perspektywy Kijowa jest najważniejszym elementem dokumentu. Prezydent Rosji i prezydent Turcji wzięli udział w wideokonferencji z okazji otwarcia pierwszej tureckiej elektrowni atomowej. Będzie ona pokrywać 10% tureckiego zapotrzebowania na energię. Elektrownię zbudował rosyjski państwowy koncern Rosatom. Ten temat komentowała Katarzyna Kaner, mieszkanka Stambułu. Rozmowa na wnet.fm. Rada Unii Europejskiej zaaprobowała przepisy zaostrzające pakiet klimatyczny Fit for 55. To nowe podatki od przemysłu, samochodów i budynków, to podwyżki cen benzyny, ogrzewania i prądu. Między innymi o tym mówił profesor Andrzej Nowak podczas poranka wnet.
Projekt Fit for 55 jest właśnie przykładem dążenia, którego nie da się zrealizować bez gigantycznych szkód dla zdecydowanej większości mieszkańców Unii Europejskiej.
Mówił profesor Andrzej Nowak podczas poranka wnet. Całość wywiadu na portalu wnet.fm. Prezydent Korei Południowej Yoon Suk-yeol oświadczył w przemówieniu przed połączonymi izbami amerykańskiego kongresu, że jego kraj będzie chronić wolności Ukraińców i pomoże im w odbudowie kraju. Zapowiedział także, że jego kraj stanowczo odpowie na prowokacje Korei Północnej. Dzisiaj ambasadorowie krajów członkowskich Unii Europejskiej mają głosować w sprawie przedłużenia do czerwca przyszłego roku bezcłowego handlu z Ukrainą. Obowiązujące unijne rozporządzenie w sprawie zniesienia taryf celnych w handlu z Ukrainą wygasa 5 czerwca. Głosowanie odbywa się w momencie, gdy Polska, Węgry, Bułgaria i Słowacja blokują jednostronnie import rolny z Ukrainy.
Papież Franciszek dopuścił świeckich, w tym kobiety i osoby młode, do głosowania podczas październikowego synodu. Zgodnie z zaleceniami Franciszka 50% przedstawicieli wybranych spośród nieduchownych będą miały stanowić właśnie reprezentantki płci żeńskiej. Zdaniem sekretarza generalnego zgromadzenia to ważna zmiana.
Prognoza pogody.
Piątek przyniesie zmienne zachmurzenie. We wschodniej części Polski miejscami prognozowane są przelotne opady deszczu. Po południu padać też może na zachodzie kraju. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 10 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 15 na Dolnym Śląsku. Mieszkańców Warszawy czeka początkowo słoneczny piątek. W ciągu dnia nastąpi wzrost zachmurzenia.